Świąteczne spotkania często są wyzwaniem dla naszego zdrowia, głównie z powodu obfitości na stołach i braku miaru w trakcie korzystania z tego dobrobytu. Jakie są skutki braku rozsądku przy biesiadowaniu i jak można tym skutkom zaradzić? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest lekarz i psycholog żywienia Dagmara Bogdanowska-Harkiewicz, asystent w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Święta wielkanocne poprzedza okres powstrzymywania się od jedzenia wielu potraw, picia alkoholu, a tu nagle w dwa dni nasz organizm musiał zmierzyć się z obfitością suto zastawionych stołów. Zacznijmy od tego, jaki wpływ na psychikę człowieka może mieć spożywanie zbyt małych lub zbyt dużych ilości pokarmu w ogóle.
Jeżeli chodzi o naszą dietę, czyli o długotrwałe przygotowywanie się do tych świąt, często jest ono związane z postem albo wręcz z odchudzaniem się. O ile każda restrykcyjna dieta jest niekorzystna dla naszego organizmu i to zależy, niezależnie od tego i psychicznie, i fizycznie jest niekorzystna, o tyle zbilansowana dieta z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych, taka, którą można stosować w czasie tego 40-dniowego postu, nie jest niekorzystna pod warunkiem właśnie, że jest dietą zbilansowaną. Czyli że uzupełniamy to, czego brakuje, o innego rodzaju substancje, czyli na przykład spożywamy ryby i unikamy tych tłuszczów zwierzęcych, to samo w sobie jest, tak jak wspomniałam, korzystne dla naszego organizmu. Natomiast jeżeli są to bardzo restrykcyjne diety, jeżeli są to diety, które nie spełniają naszego zapotrzebowania na wszystkie składniki odżywcze, to mogą być dla nas szkodliwe i fizycznie, i psychicznie.
No a jak to się dzieje, że człowiek jest w stanie nagle z czasu normalnego odżywiania się, jedzenia wszystkiego, powiedzieć sobie, dobra, od dzisiaj nie jem tego, 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 tego i tego. Gdzie to się rodzi?
No to jest związane z motywacją, która się rodzi tak naprawdę w naszym mózgu i oczywiście te motywacje bywają różne. Jeżeli jest to motywacja związana z przejściem na zdrowy tryb życia, związana z tym, żeby poprawić nasz stan zdrowia, czy uniknąć negatywnych konsekwencji dla naszego zdrowia, to zazwyczaj jest to silna motywacja. Natomiast samo odchudzanie dla poprawy wyglądu często jest niewystarczającą motywacją albo prowadzi do bardzo restrykcyjnych diet, które wyniszczają nasz organizm, a jednocześnie powodują bardzo szkodliwe efekty psychiczne. Dlatego, że w momencie, kiedy odchudzamy się w taki bardzo restrykcyjny sposób, to w tym momencie narasta też nasz lęk, frustracja, stres, jest bardzo duża koncentracja na tych pokarmach, których nie można spożywać. W związku z tym bardzo często nawet te osoby, które taką dietę stosują, są niezadowolone, są sfrustrowane, czekają, kiedy ta dieta się zakończy i tym większe jest ryzyko, że po zakończeniu tej diety czy po zakończeniu postu spożyją dużo więcej pokarmu niż normalnie by spożywali i wystąpią negatywne skutki, w tym też wzrost masy ciała, co z kolei spowoduje obniżenie samooceny i narastanie lęku i frustracji i takie błędne koło się zamyka w tym momencie.
Czyli z tego wynika, że to w pewnym sensie zmuszamy sami siebie i czekamy, kiedy przestaniemy się zmuszać,
tak.
Kiedy nastąpi to wyzwolenie.
Tak.
Co się dzieje wtedy z tą drugą częścią, nie psychiczną, tylko z tą właśnie fizyczną, czyli z naszymi organami wtedy?
Po takim długotrwałym okresie przyjmowania niewystarczającej ilości posiłków, w momencie, kiedy zjemy bardzo dużo, to oczywiście pojawiają się objawy ze strony chociażby przewodu pokarmowego, ze strony różnych narządów tego przewodu pokarmowego. I mamy dolegliwości chociażby związane z bólami brzucha, z nudnościami, z takim poczuciem, z dolegliwościami dyspeptycznymi. I w tym momencie jakość życia się pogarsza, jednocześnie samoocena i samopoczucie również się pogarszają.
No jeżeli tak chwytamy się, bo to są takie okresy. No, niektórzy mówią, że to nawet zdrowo trochę popościć, bo się oczyścimy. No, takie opinie bywają. Niektórzy stosują specjalnie diety takie, tak zwane oczyszczające, nazwijmy je. Nie będę wnikał w szczegóły. Jak to ten nasz, czy samo motywowanie się, sam umysł może mieć też wpływ na to, że również narządy są przygotowywane w pewnym sensie do tego, że od pewnego pewnego momentu tego nie będzie. Albo tego, nagle jak przyjdzie obżarstwo, tego będzie dużo za dużo.
Same narządy aż w ten sposób bezpośrednio na naszą psychikę nie reagują, natomiast zareagują w momencie, kiedy będą pozbawione tego pożywienia, albo właśnie wtedy, kiedy będzie go bardzo dużo. Dlatego, że istnieje takie sprzężenie zwrotne między psychiką, a naszymi narządami przewodu pokarmowego, jelitami chociażby, to już jest udowodnione. I wtedy rzeczywiście te efekty będą też widoczne.
No bo sam głód to jest ten czynnik pozytywny, który mówi, trzeba jeść. To tam Sokrates nawet powiedział, że nie żyjemy po to, żeby jeść, tylko żyjemy po to, żeby żyć. Ale tu chodzi o to, że w pewnym momencie jesteśmy w stanie tak się zmotywować, czy to przy chorobie, czy to przy właśnie dietach, czy też przy religii, że w zasadzie możemy przez pewien czas w ogóle nie jeść. Tak jak teraz na przykład jest tydzień, wielki tydzień u prawosławnych i ten post u prawosławnych jest dużo bardziej restrykcyjny niż u katolików.
To znaczy kilkudniowy post czy kilkudniowe zmniejszenie podaży posiłków nie wywiera aż tak destrukcyjnego efektu na nasz organizm. Natomiast trzeba pamiętać chociażby o tym, żeby organizm był odpowiednio nawodniony, żeby przynajmniej te 1,5 litra płynów takich najlepiej wody niegazowanej przyjmować w ciągu dnia. Żeby, jeżeli jest to możliwe, to żeby przyjmować jak najwięcej warzyw i owoców według piramidy zdrowego odżywiania. Dlatego, że jeżeli stosujemy się do tej piramidy, do tych zasad, to nawet jeżeli z jakichś produktów musimy ze względów zdrowotnych czy ze względów światopoglądowych zrezygnować, to mimo wszystko ta dieta będzie zbilansowana.
Dobrze, to za chwileczkę spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje wtedy, kiedy nagle zmieniamy sposób odżywiania, jak reaguje nasz organizm. Wróćmy do tej znanej od Sokratesa prawdy, że nie żyjemy po to, żeby jeść, tylko jemy po to, żeby żyć. Pani doktor, jaki wpływ na funkcjonowanie naszych organów wewnętrznych ma nagła zmiana sposobu odżywiania? Co się dzieje, kiedy na przykład osoby jedzące wszystko nagle rezygnują na 40 dni z mięsa, tłuszczów?
Jeżeli jest to bardzo gwałtowna zmiana i jeżeli odmawiamy sobie w tym momencie wszelakiego białka na przykład, to może to mieć bardzo złe konsekwencje dla naszego organizmu. Natomiast jeżeli zastąpimy produkty, których nie możemy z jakiegoś powodu stosować w tym czasie, innym rodzajem produktów, to wtedy tak naprawdę nasz organizm nie powinien odczuć nieprawidłowości z tym związanych. Czyli jeżeli odrzucamy tłuszcze zwierzęce, co samo w sobie jest bardzo korzystne, dlatego że obniży stężenie cholesterolu chociażby w naszej krwi, czy stężenie trójglicerydów i wręcz jest pożądane. Jeżeli ten tłuszcz zwierzęcy zastąpimy tłuszczami roślinnymi, jeżeli zastąpimy chociażby spożywaniem większej ilości ryb, to nawet może taki tego typu post mieć korzystny efekt dla naszego organizmu. Też korzystny efekt ma zaprzestanie spożywania słodyczy ze względu na glikemię. Tak, możemy glikemię też w ten sposób obniżyć, pod warunkiem, tak jak wspomniałam, że to jest wszystko zbilansowane, że nie pozbawiamy się jakichś pokarmów, nie zastępując ich innymi. Dlatego, że jeżeli doprowadzimy do głodzenia się, to w tym momencie nasz organizm na to będzie reagował i w tym momencie może dojść do niedoborów różnych witamin, do niedoborów elektrolitów. Mogą pojawić się chociażby zaburzenia ze strony mięśni, zaburzenia rytmu serca. Mogą się pojawić też zaburzenia poznawcze, zaburzenia pamięci. Też oczywiście poddenerwowanie, nasilenie stresu, upośledzenie takiej koncentracji też się pojawia w tym momencie i w tym momencie jakby jest to niekorzystne. U osób, które się głodzą przez dłuższy czas, no tutaj przykładem mogą być pacjenci chociażby z jadłowstrętem psychicznym, z anoreksją, dochodzi też do zmian metabolicznych, do zmian hormonalnych, stąd wiemy, że takie długotrwałe głodzenie się jest niekorzystne.
A jeśli chodzi o te poszczególne nasze organy, to dla których to jest dobrze, a dla których źle i dlaczego?
Dobrze jest przede wszystkim dla tkanki tłuszczowej ze względu na to, że mamy szansę ją zmniejszyć przez te 40 dni postu.
Zwłaszcza tę, która jest w środku, nie na zewnątrz, bo ta jest najgroźniejsza.
Natomiast generalnie konkretne narządy tutaj nie są aż tak istotne jak sam fakt podaży lub braku podaży witamin, pierwiastków, białka, węglowodanów.
Jasne, czyli tak naprawdę to samo ograniczenie w sumie nie jest niczym złym, tylko trzeba to robić w pewnym sensie z głową.
Dokładnie tak.
No a jaką rolę odgrywa w takim razie psychika w takiej właśnie sytuacji? No bo pani ma możliwość połączenia i wiedzy psychologa żywienia i tego, który przychodzi i leczy, czyli tych, którzy mają problemy z żywieniem.
Jeżeli chodzi o takie długotrwałe głodzenie się, to w tym momencie pytanie brzmi, jaka była motywacja do rozpoczęcia tego. Najczęściej ta motywacja też wynika z tego, że już jakieś problemy, jakieś kompleksy, jakieś takie konflikty wewnętrzne się pojawiały, wywołujące głodzenie się, wynikające tak naprawdę ze stresu i z lęku. I te problemy psychiczne, które wywołały to głodzenie się, one nie ustępują w momencie, kiedy ta waga się obniża, tylko wręcz nasilają się, bo nigdy nie ma takiego momentu, kiedy już jesteśmy zadowoleni z tej wagi, z tego wyglądu. Więc dopóki nie rozpoczniemy psychoterapii, nie rozpoczniemy leczenia, no to tak naprawdę cały czas ten problem pozostaje, jest nierozwiązany. Tak jest właśnie w sytuacji pacjentów, chociażby z anoreksją, pacjentów, którzy się głodzą.
No mówi pani tutaj o bardzo konkretnej chorobie, a ja bym chciał, żeby pani powiedziała o takim zwykłym człowieku, który nie jest jeszcze chory, że zaczął po prostu ten okres postu, nie zastanawiał się dlaczego, no po prostu przyszedł taki czas, religia nakazuje wstrzemięźliwość, więc on się wstrzymuje. I czy ten fakt, że on po prostu powstrzymuje się od jedzenia, picia, używek i tak dalej, wprowadza jakąś, nie wiem, dysharmonię w jego myśleniu, czy też...
Wręcz przeciwnie, to znaczy takie poczucie, że zaplanowaliśmy sobie coś i realizujemy to konsekwentnie i jakby ta nasza silna wola rzeczywiście działa i jesteśmy w stanie rzeczywiście przestrzegać tego postu, który sami sobie zaplanowaliśmy, wręcz podwyższa samoocenę i pomaga nam.
Sukces.
Tak? Sukces.
No właśnie, bo inna sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś postanowił sobie, że się odchudzi, a ta waga w ogóle nie chce pokazywać, że się odchudza i to wtedy z tego stanu oczekiwanego euforii wpadamy w stan frustracji.
Dokładnie tak.
Czyli jeżeli, myślę tutaj o zadaniach, czy przy wybieraniu tych swoich zadań nie trzeba tak postawić granicy, żeby przypadkiem nie wychodziło na to, że mamy przeskoczyć coś, czego nie damy rady przeskoczyć.
Na pewno warto realnie podejść do tego tematu, dlatego że jeżeli zaplanujemy sobie, że w ciągu 40 dni schudniemy 20 kg, to wiadomo, że z góry jesteśmy skazani na porażkę i że ta próba zakończy się niepowodzeniem.
Ale są takie w gazetach, czytałem reklamy, ogłoszenia, to są reklamy, w których w 2 tygodnie można stracić 10 kg, czy tam ileś, no to jest, no, na logikę nie pasuje, nie jest możliwe.
Tutaj w te reklamy akurat bym nie wierzyła, tym bardziej, że akurat taka utrata masy ciała byłaby rzeczywiście bardzo groźna dla naszego zdrowia, z tych względów, o których wspomniałam, ze względów metabolicznych, ze względów takich, że nasz organizm też się przyzwyczaja, przystosowuje do pewnej podaży, do pewnej masy ciała i tutaj wszystkie te, też terapie takie odchudzające są najbardziej skuteczne, jeżeli to jest po prostu trwała zmiana stylu odżywiania się, trwała zmiana trybu życia na zdrowy tryb życia po prostu, tak? Bez takich bardzo gwałtownych spadków wagi.
No dobrze, to w takim razie, jeśli jesteśmy właśnie w okresie przygotowań do świąt, jest post, no i zauważyliśmy, że zaczynamy chudnąć, to jaki spadek jest w ogóle właściwie... Można powiedzieć, że nieszkodliwy, czy ile to jest na tydzień, na 2 tygodnie, kilogram?
To też zależy od masy ciała, tak? Dlatego, że osoby, które wcześniej były szczupłe, to już spadek 2-3 kilogramów masy ciała w tym momencie będzie dużym procentem utraty masy ciała u takich osób. Natomiast jeżeli to będzie osoba otyła i nawet w tym czasie straci 4 czy 5 kilogramów, to będzie miało zupełnie inne znaczenie. Natomiast no, więcej niż kilka kilogramów to zazwyczaj już jest za dużo w tym czasie.
Za chwilę powiemy o tych, którzy wiedzą, że coś mają, jakiś problem wewnątrz, i są przygotowani, natomiast także i o tych, których jeszcze nie zdiagnozowano, a być może przy okazji właśnie takich wyrzeczeń i obciążeń da się wyłapać i skierować do lekarza. Dziś w poświąteczny dla większości słuchaczy wtorek, ale przedświąteczny dla sporej części także. Naszym gościem jest lekarz i psycholog żywienia Dagmara Bogdanowska-Harkiewicz, asystent w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a rozmawiamy o tym, jakie są zależności psychiczne i gastrologiczne, jeśli chodzi o same święta, a właściwie o możliwość jedzenia lub niejedzenia, przygotowując się do świąt. Osoby, które wiedzą, że mają jakieś choroby układu pokarmowego na czas postu i świąt, mają oczywiście uzgodniony z lekarzem sposób odżywiania się, a przynajmniej powinny mieć. Jednak ci wszyscy, którzy nie mieli potrzeby kontaktu z gastroenterologiem, nawet nie wiedzą, jakie mogą być objawy wskazujące na to, że do takiego specjalisty trzeba się udać po diagnozę. No i właśnie, pani doktor, jakie objawy i jak długo trwające należy traktować jako zwykłe przejedzenie, tak jak to dzisiaj może być, czy też nadużycie alkoholu, a które mogą być sygnałem alarmowym, że jakiś narząd zaczyna niedomagać. Mówię o osobach, które nie wiedzą o tym, że były na cokolwiek chore.
W sytuacjach świątecznych zazwyczaj spożywamy więcej niż na co dzień. W związku z tym takie dolegliwości, tak zwana niestrawność, może pojawić się po spożyciu większej ilości posiłków, też takich posiłków, których na co dzień nie jemy. W sytuacji, kiedy jest to po prostu wzdęcie, takie uczucie ciężaru, to ono mija w momencie, kiedy z powrotem przechodzimy na dietę. Czasem wymaga zastosowania być może leków rozkurczowych, właśnie dużej ilości płynów, ale to ustąpi samo. Natomiast jeżeli pojawiają się silne bóle brzucha, jeżeli pojawiają się gorączka, jeżeli pojawią się wymioty uporczywe, to wtedy już należy skorzystać z porady lekarza. I tutaj oczywiście różne narządy mogą zareagować na tą dużą podaż i ze strony różnych narządów może okazać się, że mamy jakiś jednak problem zdrowotny.
No to prześledźmy po kolei, zaczynając oczywiście od przełyku, no bo już nie będziemy zaglądać w jamę ustną.
Wiele osób choruje na chorobę refluksową przełyku, to znaczy ta dolna część przełyku, która przechodzi w żołądek, tam znajduje się mięsień, który u wielu z nas jest rozluźniony. U osób otyłych, po ciąży też następuje rozluźnienie tego mięśnia na skutek stosowanych przewlekle leków, chociażby w astmie oskrzelowej. I w tym momencie ten zwieracz, ten mięsień jest zbyt luźny. To powoduje, że jedzenie z żołądka jest zarzucone do przełyku. Może to dać takie dolegliwości jak bóle w nadbrzuszu, ale może nawet dać takie pieczenie za mostkiem, które może wyglądać jak zawał serca. I mamy takich pacjentów, którzy zgłaszają się do izby przyjęć, do SOR-u i diagnozujemy ich w kierunku zawału serca. Okazuje się, że to jest choroba refluksowa przełyku. Więc jeżeli występuje taki silny ból w nadbrzuszu, jeżeli występuje pieczenie za mostkiem, jeżeli ono się utrzymuje, to tak do końca na 100% nie wiemy, czy to jest problem bardziej w klatce piersiowej, czy właśnie problem żołądkowo-przełykowy i warto skorzystać z porady lekarza.
No dobrze, ale jest jakaś charakterystyka, która przynajmniej w czasie rozmowy z wami, z lekarzami, już pozwala powiedzieć, nie, to jeszcze nie jest serce, to tylko jest przełyk.
Najczęściej pacjent kojarzy rzeczywiście rozpoczęcie tych dolegliwości z obfitymi posiłkami i najczęściej powie nam, że już w przeszłości takie dolegliwości podobne już się pojawiały. Na przykład jeżeli zjadł jednorazowo większą objętość posiłku, jeżeli jadł przed snem, to takie dolegliwości mogły jakby dokuczać takiemu pacjentowi. Natomiast jeżeli to jest nagły, silny ból w klatce piersiowej, to na pewno należy skorzystać pilnie z porady lekarskiej.
Jak długo takie uczucie musi się utrzymywać, żeby już się zaniepokoić?
No jeżeli to jest silny, taki piekący, rozrywający ból w klatce piersiowej, to tutaj rzeczywiście nie ma na co czekać, chyba że jest to ktoś, kto wcześniej już leczył się z powodu chorób serca i przyjmuje leki, wtedy może zastosować leki, na przykład nitroglicerynę, zobaczyć, czy jest efekt. Jeżeli tego efektu nie ma, to wtedy należy zgłosić się pilnie do...
No to zejdźmy trochę niżej, żołądek.
Jeżeli chodzi o żołądek, to częstą chorobą jest choroba wrzodowa, żołądka i dwunastnicy, o której często też nie wiemy. Natomiast w sytuacji spożycia większych posiłków, alkoholu, ostrych przypraw, może rzeczywiście okazać się, że te silne bóle w nadbrzuszu się pojawią. I same w sobie najczęściej ustąpią po właśnie takim okresie przejedzenia, jeżeli zastosujemy dietę i leki przeciwbólowe, rozkurczowe. Natomiast z lekami przeciwbólowymi trzeba uważać w takiej sytuacji, bo one mogą wręcz nasilić objawy. Jeżeli pojawiają się wymioty treścią fusowatą, wymioty krwiste, to też natychmiast trzeba się zgłosić do lekarza.
No a czasem mamy takie kłucie po prawej stronie. No wszyscy kojarzą, że to jest wątroba, woreczek żółciowy. Jakie jeszcze tam mogą być takie niepożądane objawy?
Kamica pęcherzyka żółciowego, również nasilenie dolegliwości wystąpi po obfitych, tłustych posiłkach, takiej o dużej objętości, w sytuacji, kiedy spożywamy mniej płynów, czyli ta żółć będzie wtedy gęsta, będą się tworzyły te złogi w pęcherzyku chętniej i w tym momencie rzeczywiście może wystąpić kolka żółciowa, może wręcz wystąpić też zapalenie pęcherzyka żółciowego właśnie po jedzeniu. Dlatego wspomniałam nie tylko o bólu brzucha, ale też o gorączce. Jeżeli takie dolegliwości się pojawiają, to one wymagają już szczególnej uwagi.
No ale czasem słyszymy, że ktoś po jedzeniu, zwłaszcza przy obfitym jedzeniu, ma takie wrażenie, nie wrażenie, tylko odgłosy odbijania treści żołądkowej. Mhm. Czy to ma też jakiś, niesie za sobą sygnał?
Samo odbijanie nie. Tutaj, że tak powiem, bym się aż tak nie niepokoiła. Natomiast te wszystkie objawy dodatkowe rzeczywiście, oprócz samego ciężaru w brzuchu, te wszystkie objawy dodatkowe są niepokojące.
No, jeśli chodzi o używki, mówię o alkoholu, to na pewno obciążamy wątrobę, ale też i pewnie nerki, bo to są układy, które filtrują.
To też, natomiast my się najbardziej obawiamy, jeżeli chodzi o alkohol, ostrego zapalenia trzustki, dlatego że ostre zapalenie trzustki jest chorobą ciężką, a najczęściej jest wywołaną właśnie przez alkohol albo przez kamice pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. I rzeczywiście często występuje ostre zapalenie trzustki właśnie w tym okresie poświątecznym, kiedy albo są obfite posiłki i ta kamica pęcherzyka żółciowego daje sobie znać i złogi z pęcherzyka przychodzą do dróg żółciowych, zatykając je, wywołując objawy, albo właśnie spożycie alkoholu może dać ostre zapalenie trzustki.
Jakie to są objawy, które już można powiedzieć, że wskazują na to, że mamy do czynienia z tym?
To będzie bardzo silny ból w nadbrzuszu, taki wręcz przeszywający, właściwie nieustępujący po lekach przeciwbólowych i rozkurczowych.
Często
w nadbrzuszu środkowym, po prawej stronie też. Natomiast też będą mu towarzyszyły wymioty, może wystąpić zatrzymanie gazu w stolca i rzeczywiście bardzo, bardzo silne dolegliwości bólowe. Często też z gorączką.
No a czy jelito grube może również dawać sygnały po takich obfitych posiłkach, po biesiadowaniu dokładnie?
Około 10% populacji to są osoby, które chorują na zespół jelita drażliwego, często nawet o tym nie wiedząc, czyli po spożyciu posiłków mogą się pojawić silne dolegliwości bólowe właśnie w obrębie jelit. Mogą być te jelita wzdęte, tak? To może dawać dolegliwości.
Takie bulgotanie czasem jest.
Bulgotanie, ból. I rzeczywiście my też zalecamy specjalną dietę takim pacjentom, więc oni powinni unikać.
A ci, co wiedzą, to wiedzą.
Tak, no, natomiast właśnie ci, co nie wiedzą, to najczęściej mogą się właśnie dowiedzieć przy okazji takiego biesiadowania o tym, że takie dolegliwości mają. Też chorzy z uchyłkami jelita grubego, uchyłki ma większość z nas, albo będzie miała w przebiegu życia. Natomiast jeżeli ktoś ma chorobę uchyłkową, czyli taką tendencję do tego, żeby tworzyły się stany zapalne też w obrębie tych uchyłków, to też mogą się ujawnić po takich...
Te uchyłki to są to po prostu za kolan.
To są niedługie zagłębienia błony śluzowej w jelicie grubym, które w ciągu życia się będą tworzyły u nas. Natomiast jeżeli dojdzie do ich zapalenia, to w tym momencie jest silny ból w lewym dolnym, w lewym dole brzucha, też z towarzyszącą gorączką i najczęściej zatrzymaniem gazów i stolca.
No, kiedyś jeszcze się mówiło o wyrostku robaczkowym. Nie wiem, czy teraz to też jest istotne przy okazji takich obfitych...
To już bardziej chyba chirurga trzeba by o to zapytać, czy rzeczywiście te nadmierne posiłki wpływają na większą częstość występowania zapalenia wyrostka robaczkowego.
Dobrze, no to za chwileczkę spróbujemy powiedzieć, jak złagodzić, zanim trafimy do specjalisty. Szlachetne zdrowie i to w czasach, kiedy mamy poświąteczne zmęczenie. Dla niektórych też jeszcze to jest okres przedświąteczny, ale organizm i tak jest w pewien sposób wyczerpany, ponieważ niektórzy po prostu post mają i też muszą uważać na dietę i w związku z tym to zachowanie naszych organów wewnętrznych jest po prostu nienaturalne, nienormalne, no bo przecież normalne jest, że człowiek je i zaspokaja głód. Dzisiaj mówimy o dolegliwościach, które mogły być wynikiem właśnie zbyt ostrego biesiadowania, czy też nieświadomości, że mamy pewne schorzenia, a mimo tych schorzeń, żeśmy pozwolili sobie na zbyt wiele. Naszym gościem jest lekarz i psycholog żywienia Dagmara Bogdanowska-Harkiewicz, asystent w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani doktor, powiedziała pani kilka minut temu o pewnych dolegliwościach, które są w różnych miejscach. To przełyk, to żołądek, wątroba, woreczek żółciowy, nerki, trzustka, jelito grube. Co robić, żeby doraźnie złagodzić dolegliwości z układu pokarmowego, zanim zdecydujemy się, a poza tym zanim damy radę dostać się do specjalisty takiego jak pani?
Przede wszystkim w momencie, kiedy wystąpią takie dolegliwości po nadmiernych posiłkach, tak naprawdę trzeba przejść na dietę. Czasem to jest wręcz dieta ścisła, czyli nawet zostać bez jedzenia, tak, tylko na przykład przyjmować płyny przez kilka godzin, czy nawet przez cały dzień i zobaczyć, czy te dolegliwości ustąpią. Jeżeli mamy możliwość, też można przyjąć leki rozkurczowe, takie, które są dostępne bez recepty. Jeżeli chodzi o leki przeciwbólowe, to również można je zastosować, takie właśnie dostępne bez recepty, z tym, że trzeba uważać na jedną kwestię. Jeżeli już wcześniej mamy jakąś informację, że była choroba wrzodowa, że jest taki problem, czy był w przeszłości, to tutaj, tak jak wspomniałam, te leki przeciwbólowe wręcz mogą pogorszyć, mogą nawet doprowadzić do krwawienia z przewodu pokarmowego. Też muszą uważać na leki przeciwbólowe osoby, które przyjmują ze względu na choroby serca leki rozrzedzające krew, jak to mówią pacjenci, tak? Czyli takie leki jak warfaryna, jak acenokumarol, dlatego że w połączeniu z lekami typu niesteroidowe leki przeciwzapalne, różnego rodzaju preparaty ibuprofenu chociażby, czy aspiryny, to właśnie może być taka mieszanka, która spowoduje krwawienie z przewodu pokarmowego. U innych pacjentów możemy zastosować leki przeciwbólowe, leki rozkurczowe i poczekać, zobaczyć, czy te dolegliwości
ustąpią. Ile poczekać?
To zależy też, jakie to są dolegliwości. No jeżeli jest to samo wzdęcie, jeżeli jest to same uczucie pełności, to tak naprawdę po kilku godzinach to powinno ustąpić. Natomiast jeżeli, tak jak wspomniałam, są też dodatkowe objawy, takie jak uporczywe wymioty, jak gorączka, no to wtedy tak naprawdę nie możemy liczyć na to, że te objawy ustąpią i musimy szybko poszukać pomocy lekarskiej.
No dobrze, to jakie możemy zakwalifikować objawy jako takie alarmowe i tutaj nie dyskutujemy, tylko wzywamy pogotowie, czy też jedziemy na SOR, dyżurujący akurat, ale żeby jeszcze dobrze to wytłumaczyć, to co trzeba powiedzieć temu operatorowi w karetce, nie w karetce, tylko w stacji, czy też zgłaszając się do rejestracji do SOR-u.
Jeżeli występuje ból brzucha, musimy powiedzieć, gdzie ten ból występuje, tak? Czyli nawet można to opowiedzieć w ten sposób, że nad pępkiem, poniżej pępka, prawda? W sposób obrazowy powiedzieć, od jak dawna ten ból trwa, czy już przyjęliśmy leki przeciwbólowe i rozkurczowe, czy był po nich jakiś efekt, czy występuje gorączka, czy oddawane są nadal gazy i stolec, czy też wystąpiło zatrzymanie gazów i stolca. Bardzo ważny jest charakter wymiotów, jeśli one wystąpiły, czy to były wymioty treścią pokarmową, czy też krwią, albo taką treścią fusowatą. Jeżeli była to krew lub treść fusowata, to natychmiast trzeba wzywać karetkę, bo to są objawy krwawienia z przewodu pokarmowego. Tak samo, jeżeli pojawi się w stolcu krew, również musimy szybko zgłosić się do najbliższego SOR-u.
Może się zdarzyć, że również sam alkohol, niektórzy na przykład, no, nie wiem, czy tak jeszcze robią, ale słyszałem o tym, że klina wybijają klinem, tak jak leśnicy przy wyrębach, a tutaj niektórzy właśnie wypijają sobie jakąś ilość alkoholu, żeby pomogło, a tu się okazuje, że nie pomaga. I co wtedy?
No wtedy również się trzeba zgłosić tak naprawdę do lekarza, ale też właśnie wtedy, jeżeli występują te takie alarmowe objawy, prawda, ten bardzo silny ból, te wymioty uporczywe, gorączka, tak naprawdę no najlepiej byłoby przestać pić ten alkohol, tak? I dlatego, że to w żaden sposób nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby to spożycie kolejnej dawki alkoholu pomogło, wręcz zaszkodzi. Tego jesteśmy pewni.
No, ale część mówi, że to natrawienie, to tak wychodzi, że natrawienie, tylko że potem ten alkohol również powoduje podrażnienie chyba.
Tak, jest bardzo silnym czynnikiem destrukcyjnym, jeżeli chodzi o żołądek, jeżeli chodzi o dwunastnicę, o trzustkę, o wątrobę, więc tak naprawdę możemy sobie tylko zaszkodzić w ten sposób.
Dobrze, przed nami w tej chwili jeszcze kolejne święta dla prawosławnych, a w naszym regionie bardzo dużo osób łączy jedne i drugie święta i wychodzi na to, że mamy razy dwa. Jak się do tego przygotować, żeby przeżyć te drugie też bezboleśnie?
Na pewno trzeba, jeżeli już wiemy, że mamy jakieś problemy ze strony układu pokarmowego, że rzeczywiście mamy stwierdzoną jakąś chorobę, albo po prostu sami wiemy, że po niektórych posiłkach czujemy się źle, tutaj najczęściej chodzi właśnie o alkohol, o pokarmy wzdymające, o ostre przyprawy. Jeżeli wiemy, że po takich posiłkach czujemy się źle, to dobrze byłoby ich nie spożywać. Pytanie, jak to zrobić?
I właśnie o tym, jak to zrobić, a raczej jak odmówić, kiedy nas no, trochę zmuszają, a trochę proszą, czy zachęcają, lub nawet wkładają nam do talerza, powiemy za chwilę. Katolicy Wielkanoc mają już za sobą, prawosławni i wierni kościołów wschodnich są w trakcie przygotowań do tego święta. Jeśli tak jak w tym roku jest, że Wielkanoc nie przypada w tym samym dniu według różnych kalendarzy, to wielu mieszkańców naszego regionu przy świątecznych stołach spotyka się po dwa razy. Jak skutecznie odmawiać przy stole, jeśli z powodów zdrowotnych, czy może nawet innych, nie powinniśmy próbować proponowanych dań, czy też napojów, pani doktor?
Święta są taką sytuacją, kiedy spędzamy je z rodziną, kiedy spędzamy je z przyjaciółmi i rzeczywiście bardzo ciężko jest odmówić, dlatego że gospodyni czy gospodarz zadali sobie trud, żeby pewne potrawy przyrządzić. Najczęściej są to specjalne potrawy na ten dzień przygotowane. Nie chcemy ich urazić, a po drugie nie chcemy też przy stole opowiadać o swoich dolegliwościach. Czyli w momencie, kiedy ta gospodyni czy gospodarz zachęca nas do spożycia jakiegoś posiłku, którego nie powinniśmy jeść ze względów zdrowotnych, bardzo ciężko jest nam odmówić, bo boimy się, że ją obrazimy, albo boimy się, że wywołamy przy stole temat związany z żołądkiem, wątrobą czy jelitami, a to też nie jest temat do rozmowy przy świętach.
No to jak dlatego, to
żeby uchronić swoje zdrowie w takiej sytuacji, najlepiej byłoby wcześniej uprzedzić gospodarza.
Ale nie daliśmy rady.
Jak już nie daliśmy rady, to wtedy też spróbować dyskretnie skorzystać z sytuacji, kiedy możemy w cztery oczy z gospodynią czy gospodarzem porozmawiać i powiedzieć, że ze względów zdrowotnych nie możemy pewnej potrawy zjeść, nie dlatego, że jej nie chcemy, tylko po prostu nie możemy, i poprosić, aby nas nie namawiano, i wtedy rzeczywiście jest dużo łatwiej przy takim stole świątecznym zachować uśmiech i poruszać tylko optymistyczne i wesołe tematy.
No ale nie słucha i nakłada to ten talerz, no i co zrobić wtedy?
No wtedy mamy dylemat, tak? W psychologii mówimy o dysonansie poznawczym, który sobie redukujemy na dwa sposoby. Albo zjemy ten posiłek, potem będziemy chorowali i będziemy mieli do siebie pretensje, że nie byliśmy asertywni, albo jednak spróbujemy odmówić, tak? Starajmy się to robić delikatnie, albo wspomnieć o tym, że wolelibyśmy inną z tych potraw, wybieramy inną potrawę, jakby zwracamy uwagę gospodyni, że inne potrawy są pyszne i że tamte nam smakują, a te jednak staramy się unikać.
Czyli mimo wszystko jednak próbować nie zjeść tego, co nam może zaszkodzić, aniżeli poddać się i potem cierpieć.
Dokładnie tak.
No dobrze, to miejmy nadzieję, że uda się to zrobić tym, którzy muszą. Którzy nie muszą, to tak na wszelki wypadek powiem, że też warto wstrzemięźliwość zachować. Prawda, pani doktor?
Tak, oczywiście.
A poza tym wszystkim, którzy już świętowali, będą świętować, to życzymy dużo zdrowia. Moim i państwa gościem była lekarz i psycholog żywienia Dagmara Bogdanowska-Harkiewicz, asystent w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycje archiwalne można odsłuchać na stronie internetowej w zakładce Szlachetne Zdrowie. Jeśli ktoś ma propozycje tematów, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.